Pierwsze wrażenia. Pierwszy miesiąc i w ogóle początek mego życia w Ostrogu żywo mi staje w wyobraźni. Daleko niewyraźniej majaczą mi we wspomnieniach późniejsze lata tego życia. Niektóre, zda się, zupełnie zacierają się, zlewają się jedne z drugimi, zostawiając po sobie jedno ogólne wyobrażenie. Chwil ciężkich, jednostajnych, duszących. Ale wszystko, co przeżył w pierwszych dniach katorgi, przedstawia mi się jak coś, co się wczoraj wydarzyło. Rzecz to naturalna. Pamiętam wyraźnie, że przy samym wstąpieniu w to życie uderzyło mnie to, że nic w nim jakoby nie znalazłem rażącego, nadzwyczajnego, albo właściwie mówiąc niespodziewanego. Wszystko to, na co patrzałem już przedtem, jakby migało w mojej wyobraźni, gdy idąc na Syberię, starałem się odgadnąć moje przyszłe losy. Ale niebawem mnóstwo najdziwniejszych niespodzianek, najpotworniejszych faktów prawie na każdym kroku zaczęło mnie uderzać. I dopiero później, po dłuższym pobycie w Ostrogu, zrozumiałem w pełni całą wyjątkowość, całą niespodziewaność tego życia i coraz więcej mu się dziwiłem. Muszę się przyznać, że to zadziwienie towarzyszyło mi przez cały czas katorgi. Nie mogłem się z nią nigdy pogodzić. Pierwsze moje wrażenie przy wejściu do Ostrogu było w ogóle najprzykrzejsze, najwstrętniejsze. Pomimo tego jednak, rzecz dziwna, wydało mi się, że w Ostrogu daleko łatwiej żyć, niżelim to sobie w drodze na Syberię wyobrażał. Aresztanci, chociaż w kajdanach, chodzili jednak swobodnie po całym Ostrogu. Łajali się, śpiewali pieśni, pracowali dla siebie, palili fajki, nawet pili wódkę, chociaż takich było niewielu. A niektórzy w nocy uprawiali karciarstwo. Sama robota wydała mi się nie tak ciężka, katorżna i dopiero dobrze później poznałem, że jej ciężar, jej katorżność polega nie na tym, że jest trudna i ciągła, ale na tym, że to praca przymusowa, obowiązkowa, pod kijem. Chłop wolny pracuje nieraz nierównie więcej, czasem i nocami, szczególnie latem, ale pracuje dla siebie, pracuje w rozumnym celu i jemu nierównie lżej niż katorżnemu robotnikowi w pracy przymusowej i nie przynoszącej mu żadnej korzyści. Przyszło mi raz na myśl, że gdyby chodziło o to, aby człowieka zupełnie przygnębić, unicestwić, ukarać go najstraszliwiej, tak żeby najgorszy zbój wzdrygał się przed tą karą i z góry drżał przed nią, to należałoby tylko nadać jej charakter zupełnej nieużyteczności i niedorzeczności. Jakkolwiek teraźniejsze roboty katorżne nie są dla więźniów interesujące, są dla nich nudne, to jednak same w sobie mają rozumny cel. Aresztant robi cegły, kopie ziemię, tynkuje, buduje. W tej pracy jest jakiś sens i cel. Ale gdyby go na przykład zmusić do przelewania wody z jednego cebra w drugi, a z drugiego w pierwszy, tłuc piasek, przenosić kupę ziemi z jednego miejsca w drugie i odwrotnie, to myślę, że aresztant po kilku dniach udusiłby się, albo by tak nabroił, żeby już choć umrzeć i w ten sposób wydobyć się z tego poniżenia, wstydu i męki. Rozumie się, że taka kara zamieniłaby się w torturę i byłaby niedorzeczna, ponieważ nie osiągnęłaby żadnego celu. Ale że pewna doza takiej tortury, niedorzeczności, poniżenia i wstydu jest bezwzględnie w każdej pracy wymuszonej, to i katorżna praca jest nierównie bardziej męcząca od każdej wolnej, dlatego mianowicie, że jest wymuszona. Zresztą ja wstąpiłem do Ostrogu w zimie, w styczniu. I nie miałem jeszcze pojęcia o letniej pracy, pięćkroć cięższej. W zimie zaś w naszej fortecy rządowych robót było w ogóle mało. Aresztanci chodzili nad Irtysz, rozrywać stare rządowe barki, pracowali w warsztatach, odrzucali od rządowych budynków śnieg nawiany buranami, palili, tłukli alabaster i tak dalej. Dzień zimowy był krótki. Praca kończyła się prędko i cały nasz lud wracał wcześnie do Ostrogu, gdzie nie miałby całkiem nic do roboty, gdyby mu się nie zdarzało mieć jakiej własnej roboty. ale własną pracą zajmowała się może tylko trzecia część aresztantów. Inni zbijali bąki, włóczyli się po wszystkich kazamarach ostrogu, łajali się wzajem, snuli intrygi, wyprawiali historie, upijali się, jeżeli tylko skądkolwiek choć trochę nasunęło się pieniędzy. Po nocach zgrywali się do ostatniej koszuli, ale wszystko z nudy, z próżniactwa, dla zabicia czasu. Później poznałem, że w życiu katorżnym oprócz pozbawienia wolności i pracy przymusowej jest jeszcze jedna męka, bodaj czy nie cięższa od innych. Tą męką przymusowe wspólne pożycie. Wspólne pożycie jest niewątpliwie i w innych miejscach. Ale do ostrogu dostają się ludzie, z którymi nie każdemu chciałoby się zżywać i jestem pewny, że każdy katorżnik odczuwał tę mękę, chociaż może po większej części nieświadomie. I strawa z początku wydała mi się dość znośna. Aresztanci zapewniali, że tak dobrej nie ma w aresztanckich rotach Rosji Europejskiej. Nie będę o tym wyrokował, bom tam nie był. Wielu przy tym mogło mieć własną żywność. Za wołowinę płaciło się u nas za funt po groszu, latem 3 kopiejki. Ale własny wikt mieli tylko ci, u których ciągle były pieniądze. Większość katorgi jadła strawę rządową. Zresztą aresztanci, chwaląc się swoim wiktem, stosowali te pochwały tylko do chleba i błogosławili ten zwyczaj, że u nas chleb wspólny i nie wydaje się na wagę. Ta waga ich przerażała. Przy wydawaniu na wagę trzecią część więźniów byłaby głodna. Przy wspólnym zaś chlebie wszystkim wystarczało. Chleb nasz był szczególnie smaczny i słynął z tego w mieście. Przypisywano to dobremu urządzeniu pieców w Ostrogu. Co się tyczy kapuśniaku, ten był wcale niepokaźny. Gotowano go w jednym wielkim kotle, zasypywano z lekka krupami i szczególnie w dni powszednie był cienki i chudy. Przerażało mnie wielkie mnóstwo tarakanów w tej potrawie, ale aresztanci nie zwracali na to bynajmniej uwagi. Przez pierwsze 3 dni nie chodziłem na robotę. Tak postępowano z każdym nowo przybyłym. Pozwalano mu odpocząć po drodze. Ale nazajutrz po przybyciu musiałem wyjść z ostrogu, aby się dać przekuć. Kajdany, które dotychczas nosiłem, były nie podług formy, łańcuchowe. Miał kozwon, drobne ogniwo, jak je nazywali aresztanci. Noszono je zewnątrz na ubraniu. Kajdany zaś przepisane dla ostrogu, a stosowane do robót katorżnych, składały się nie z ogniw krągłych, ale z 4 prętów żelaznych, prawie na palec grubych, połączonych ze sobą 3 pierścieniami. Trzeba je było zakładać pod spodnie. Do środkowego ogniwa przywiązywano rzemień, a ten z kolei był przymocowany do rzemiennego pasa, którym opasana była koszula. Pamiętam pierwszy poranek w kazarmie. W kordegardzie u wrót ostrogu uderzono w bęben, jako hasło do wstawania, i w 10 minut potem podoficer straży więziennej zaczął otwierać kazarmy. Aresztanci zaczęli się budzić. Przy mdłym świetle łojówki podnosili się ze swoich nar, drżąc z zimna. Wstawali ze snu, po większej części milcząc, z ponurym wejrzeniem poziewali, przeciągali się, marszczyli piętnowane czoła. Niektórzy żegnali się, inni szukali już zaczepki. Zaduch był straszliwy. Świeże powietrze zimowe uderzyło we drzwi, jak tylko je otworzono, i w kazarmie zakłębiło się od pary. Przy wiadrach z wodą stał tłum aresztantów. Po kolei brali dzban, nabierali wody w usta i tą wodą myli twarz i ręce. Woda przygotowana była już z wieczora przez tak zwanego paraśnika. W każdej kazarmie według przepisów był jeden aresztant, wybrany przez towarzyszy dla posług. Nazywał się paraśnik i nie chodził na robotę. Jego zajęcie polegało na utrzymywaniu czystości w kazarmie, na myciu i szorowaniu nar i podłogi, przynoszeniu i wynoszeniu nocnego cebra, na dostarczaniu świeżej wody po 2 wiadra, rano dla mycia się, w dzień dla picia. Z powodu dzbana, który był tylko jeden, zaczęły się niezwłocznie spory. Gdzie leziesz, rybia głowo? Burknął jakiś ponury, wysoki aresztant, chudy i ogorzały, z dziwnymi wypukłościami na ogolonej czaszce, odpychając drugiego grubego i przysadzistego z wesołą i rumianą twarzą. — Pastoi, poczekaj! — Po co wrzeszczysz? — Za pastoi, kwaterunek u nas trzeba płacić. — Sam się przewalaj. — Patrz go, wyciągnął się jak monument. — To jest, widzicie, kamraci, nie ma w nim żadnej fortykultiapności. Fortykultiapność wywołała pewien efekt. Wielu zaśmiało się. Tego tylko potrzeba było wesołemu grubasowi, który widocznie był w kazarmie czymś w rodzaju dobrowolnego błazna. Wysoki aresztant popatrzył na niego z najgłębszą pogardą. Słomiana krowa, powiedział jakby do siebie. Odpasł się na aresztanckim czystiaku. Cieszy się, że na Wielkanoc 12% będzie miał na stole. Tłuścioch nareszcie rozgniewał się. Ale ty, cóżeś to za ptaszek? Zawołał nagle poczerwieniawszy. A właśnie, że ptaszek. Jaki? Taki? Jakiż taki? Jednym słowem, taki. Ale jaki? Wpili się oczyma w siebie. Tłuścioch czekał odpowiedzi i ścisnął kułaki, jakby gotów natychmiast rzucić się do bójki. Myślałem, że naprawdę nastąpi bójka. Wszystko to było dla mnie nowością i ciekawie patrzyłem na tę scenę. Później przekonałem się, że wszystkie podobne sceny były bardzo niewinne i odgrywały się jak w komedii dla uciechy publiczności. Do bójki zaś prawie nigdy nie dochodziło. Wysoki aresztant stał spokojnie i wspaniale. Czuł, że na niego patrzą i czekają, czy się zbłaźni odpowiedzią, czy nie. Czuł, że trzeba było utrzymać się przy swoim, dowieść, że jest rzeczywiście ptakiem i powiedzieć, jakim mianowicie ptakiem. Z niewypowiedzianą pogardą spojrzał z ukosa na swego przeciwnika, starając się na domiar obrazy popatrzeć na niego przez ramię, z góry, na dół, jak na jakiegoś robaka, i wymówił powoli i wyraźnie. Kagan. Znaczyło to, że on jest ptak Kagan. Grzmiąca salwa śmiechu powitała pomysłowość aresztanta. Padlec ty, ale nie Kagan, zaryczał Tłuścioch, poczuwszy, że został pobity na wszystkich punktach i wpadłszy w ostateczną wściekłość. Ale jak tylko zwada stawała się groźna, zuchów natychmiast osadzono na miejscu. Co tam za wrzask podnieśli? Zawołała na nich cała kazarma. A wy już lepiej pobijcie się, nieżeli tak drzeć gardło, krzyknął ktoś z kąta. Poczekaj, pobiją się, zabrzmiała odpowiedź z tłumu. U nas lud dzielny, zaczepny, 7-1, nie boimy się. A i obaj są dobrzy. Jeden za funt chleba dostał się do ostrogu, drugi śmietane babie z garnka wyjadł i oberwał za to knutem. No, dosyć tego, zawołał inwalida, który mieszkał w kazarmie dla utrzymywania porządku i sypiał w kącie na osobnym topczanie. Woda, dzieci. Newalid Piotrowicz zbudził się. Newalidowi Piotrowiczowi rodzonemu bratu. Brat, co ja tobie za brat? Rublaśmy razem nie przepili, a brat, mruczał inwalida, narzucając szynel na ramiona. Gotowano się do sprawdzenia. Zaczęło świtać. W kuchni skupił się gęsty tłum aresztantów, przez który trudno się było przecisnąć. Aresztanci w swoich półkożuszkach i dwubarwnych czapkach gromadzili się koło chleba, który krajał im jeden z kaszowarów, kucharzy. Kaszowarów obierała spółka aresztancka, do każdej kuchni po dwóch. U nich też przechowywano nóż kuchenny do krajania chleba i mięsa, jedyny na całą kuchnię. Po wszystkich kątach i za stołami rozsiedli się aresztanci w czapkach, półkożuszkach i podpasani, gotowi wyjść natychmiast na roboty. Przed niektórymi stały drewniane kubki z kwasem. Do kwasu drobiono chleb i popijano z kubków. Gwar i hałas był nieznośny, ale niektórzy przyzwoicie i z cicha rozmawiali po kątach. Staruszkowi Antonyczowi chleb i sól jak się masz, powiedział młody aresztant, sadowiąc się obok zachmurzonego, bezzębnego aresztanta. No, jak się masz, jeżeli nie żartujesz, odpowiedział powitany, nie podnosząc oczu i usiłując zrzuć chleb swoimi bezzębnymi szczękami. A ja, Antonycz, byłem pewny, żeś ty już umarł, doprawdy. Nie, ty naprzód umrzyj, a ja po tobie. Usiadłem koło nich. Z prawej strony, obok mnie, rozmawiali dwaj poważni aresztanci, starając się widocznie jeden wobec drugiego zachować jak najwięcej powagi. U mnie, nie bój się, nie ukradną, mówił jeden z nich. Ja, bracie, sam boję się, żeby czego nie ukraść. No i mnie też gołą ręką nie bierz, oparzę. I po co masz parzyć? Taki sam warnak jak inni. Innej nazwy nie mamy. Obierze cię i nawet się nie ukłoni. Tu, bracie, i moja kopiejka się umyła. Onegdaj sama przyszła. Gdzie się z nią podzieć? Zacząłem prosić Fietkę o prawcę, tego co to miał dom na przedmieściu. Od Salomonki parszywego, od Żyda kupił, co się potem powiesił. Wiem, on u nas w trzecim roku był szynkarzem, a nazywa się Gruszka. Ciemny szynk, znam go. A właśnie, że nie znasz. To drugi ciemny szynk.
A jeżeli nie drugi, ty już wszystko wiesz doskonale, a ja ci tyle świadków przyprowadzę. Przyprowadzisz? Ty skąd? A ja czyj? Czyj? Bijałem ciebie nieraz i chwalę się, a ty jeszcze czyj? Ty biłeś. Kto mnie pobije, ten się jeszcze nie urodził, a kto bił, ten w ziemi leży.
Dżuma benderska. Żeby cię zaraza sybirska. Żeby się z tobą szabla turecka rozmówiła. I poczęły się sypać obelgi.
No, no, no. Zaindyczyli się, zakrzyczano dokoła. Na woli nie umieli żyć, a tu radzi, że się do czystego chleba dobrali.
Natychmiast rozejm. Łajać się. Językiem rąbać wolno. Stanowi to po części rozrywkę dla wszystkich. Ale do bójki nie zawsze dopuszczą i chyba tylko w wyjątkowym razie przeciwnicy się pobiją. Obójcy doniosą majorowi. Zacznie się badanie, przyjdzie sam major. Jednym słowem wszyscy na tym źle wyjdą i dlatego do bójki aresztanci nie dopuszczają. Wreszcie i sami przeciwnicy łają się bardziej dla rozrywki, dla ćwiczenia się w stylu. Nieraz sami siebie oszukują. Zaczynają z najgorętszym gniewem, ze wściekłością i... Patrząc na nich, myślisz... Ot, rzucą się na siebie. A tymczasem nic podobnego się nie dzieje. Doprowadzą kłótnię do pewnego punktu i natychmiast się rozchodzą. Wszystko to mnie z początku niezmiernie dziwiło. Umyślnie przytoczyłem tu próbkę najzwyklejszych rozmów katorżnych. Nie mogłem z początku zrozumieć, jak można łajać się dla przyjemności i znajdować w tym zabawę. Zresztą trzeba i to wziąć pod uwagę, że działała tu i próżność. Dialektyk, mistrz w obelgach, cieszył się poważaniem. Omalże nie oklaskiwano go jak aktora.